4 lipca 1941 roku, a więc dokładnie 85 lat temu, o świcie na wzgórzach wóleckich we Lwowie Niemcy zamordowali 40 lwowskich profesorów i członków ich rodzin. W jaki sposób stworzono listy proskrypcyjne? Dlaczego ci wybitni naukowcy zostali na tych listach umieszczeni, a następnie rozstrzelani? Czym była Intelligenzaktion i czy którykolwiek z niemieckich zbrodniarzy odpowiedział za ten zbrodniczy czyn? O tym w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, zapraszam. I witam gościa. Jest nim pan dr Piotr Łysakowski, historyk. Dzień dobry,
panie doktorze. Dzień dobry, bardzo mi miło.
To może zaczniemy od Intelligenzaktion. Czym była ta Intelligenzaktion?
Ja pozwolę sobie zburzyć panu narrację i poszedłbym jeszcze w inną stronę. Otóż zastanawiając się nad tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, przejrzałem, czy też zajrzałem do mapy dzisiejszego Lwowa. Mord, o którym pan powiedział, czyli mord na profesorach lwowskich, odbył się w miejscu, które wtedy nazywało się Wzgórza Wóleckie. Dzisiaj jest to Park Studencki. I nawiązując do tego, co się ostatnio w relacjach polsko-ukraińskich dzieje, jak powiedziałem, rzuciłem okiem na mapę Lwowa. Od północnego zachodu do Parku Studenckiego, czyli dawnych Wzgórz Wóleckich, przylega ulica generała Czuprynki. Od północy znajduje się ulica Bohaterów UPA. Od północnego wschodu znajduje się ulica Stepana Bandery. Wszystkie te trzy ulice znajdują się mniej więcej w tej samej odległości od miejsca egzekucji, o której mówimy, co Bursa Abrahamowiczów, z której wyprowadzono profesorów lwowskich na egzekucję. I teraz może konstruując na nowo strukturę naszej rozmowy, którą pan zaproponował, Intelligenzaktion, ogólnie rzecz ujmując, upraszczając rzeczy na potrzebę naszej dyskusji, akcja mająca na celu, użyję kolokwializmu, na celu wycięcie polskiej inteligencji, obcięcie polskiemu społeczeństwu głowy, mordowanie polskich inteligentów, najprościej rzecz ujmując. Ja nie jestem pewien do końca, bo nie wiemy, nie znamy dokładnie przyczyn mordu na profesorach lwowskich. Czy to się w taki prosty sposób da wpisać, że tak powiem, w tę historię pod tytułem Intelligenzaktion, czy akcja AB, czyli Außerordentliche Befriedigungsaktion, ale przyjmijmy na potrzeby naszej rozmowy, że właśnie tak było. Musimy się też przyjrzeć, że tak powiem, i zastanowić nad tym, kto był odpowiedzialny za mord na profesorach lwowskich. Musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób trafiono na tych konkretnie ludzi, na których trafiono, w jaki sposób wyselekcjonowano, jeśli tak można powiedzieć. To nie jest dobre słowo z jednej strony, z drugiej strony jest bardzo dobre słowo. Wyselekcjonowano tych kilkudziesięciu polskich intelektualistów.
No to może tutaj się zatrzymajmy, panie doktorze, no bo to jest pytanie, które nurtuje i pytanie, czy my znamy na nie odpowiedź.
No właśnie pytam dlatego, że de facto nie znamy na to pytanie odpowiedzi. Ja tu się odwołam do pani Marii Wardzyńskiej, która porównała to, co się stało we Lwowie w 1941 roku na początku lipca z tym, co się stało w Jedwabnem. Mianowicie wiemy mniej więcej, co się stało w Jedwabnem, ale nie wiemy do końca wszystkiego. Tak jakby. I tu jest dokładnie to samo. Wiemy, że zamordowano kilkadziesiąt osób. Wiemy, jak to mniej więcej przebiegało, bo nie był to strzał w tył głowy, tylko to była normalna egzekucja, najprawdopodobniej wykonana z karabinów, tych takich standardowych K-98 Mauser. I natomiast nie wiemy, jeszcze raz powtórzę, dlaczego, możemy się domyślać, nie wiemy, na jakiej podstawie selekcjonowano, jeszcze raz zaznaczam, tych ludzi. Tu się pojawiają w wielu przypadkach wątki ukraińskie, to znaczy mówi się o tym, że listę profesorów, których, czy też ludzi, którzy mieli zostać zlikwidowani przez Niemców, o Niemcach jeszcze za chwilę, dostarczyli właśnie Niemcom Ukraińcy. Miejscowi Ukraińcy, ewentualnie studenci ukraińscy ze Lwowa, we współpracy z takim obrzydliwym, oślizgłym typem, który się nazywał Pieter Nikolas Menten. To był Holender, który, rzecz ciekawa, rzadko się o tym wspomina, chyba od połowy lat 20. albo 30., już w tej chwili dokładnie tego nie pamiętam, posiadał także obywatelstwo Rzeczpospolitej, co mu umożliwiało poruszanie się po terenie Rzeczpospolitej i definiowanie swoich potrzeb. A potrzeby były takie, że on był jakby na samym końcu został też zdefiniowany jako złodziej dzieł sztuki. I tutaj jakby jest taki element, że w wielu przypadkach, jeśli mówimy o profesorach lwowskich, oni zostali po zamordowaniu ich przez Niemców, zostali ograbieni, czy też ich rodziny zostały ograbione z dóbr materialnych. O tym też jeszcze za chwilę najprawdopodobniej powiemy. Tak więc w nocy z 3 na 4 lipca ruszyły na teren Lwowa, nie wiem jak to powiedzieć, szturmbrygady Gestapo, prowadzone w wielu przypadkach, jak co wynika z akt prokuratorskich śledztwa dotyczącego zbrodni na profesorach lwowskich, szturmbrygady kierowane w wielu przypadkach w sensie takim logistycznym przez miejscowych Ukraińców, którzy w wielu przypadkach służyli podczas zatrzymywania konkretnych osób jako tłumacze. W wielu przypadkach też wygląda na to, tak wynika to z zeznań świadków przesłuchiwanych przez polską prokuraturę, posługiwali się Niemcy listami proskrypcyjnymi, listami do zatrzymania, żeby konkretne osoby były zatrzymane. W jednym przypadku, to jest też takie ciekawe, okazało się, że przeznaczony do zamordowania człowiek nie żył. Wybrano wobec tego po rozmowie z żoną tej konkretnej osoby jego zastępcę. To był bodajże jeden z pracowników Akademii Medycznej. W tej chwili nie pamiętam nazwiska, ale to nie jest istotne. Ofiara pozostaje tak czy owak zawsze ofiarą. Warto też zastanowić się, warto też obejrzeć z perspektywy czasu obraz, który mamy też na podstawie zeznań świadków, rodzin zatrzymywanych profesorów. Warto obejrzeć formę tych zatrzymywań. Co one odbywały się na ogół w sposób niezmiernie brutalny. Odbywały się w nocy czy późnym wieczorem dnia 3 lipca. Niemcy gestapowcy wpadali do mieszkań, wyciągali tych polskich inteligentów w sposób jak najbardziej brutalny z tychże mieszkań. Niejednokrotnie profesorowie byli przy tym poniżani, bici. Zabraniano im zabierania rzeczy najbardziej potrzebnych w chwili aresztowania, takich najprostszych, typu szczotka do zębów, ręcznik, nie wiem jak to tam wtedy wyglądało. W wielu przypadkach na pytania rodzin, które wtedy padały, aresztujący tych polskich inteligentów Niemcy, funkcjonariusze Gestapo, odpowiadali, że te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, będą im niepotrzebne. To już było takim ponurym sygnałem tego, co się może zdarzyć. Bo,
czyli tutaj nawet nie było żadnych pozorów, że wyślemy was do jakichś obozów pracy?
Nikt o tym nie mówił, że tak powiem. Natomiast może powiem tak, że ci, którzy arestowali tych polskich inteligentów, musieli mieć pełną wiedzę, co się z nimi stanie. Oczywiście były pewne odstępstwa, właściwie było jedno odstępstwo od reguły, kiedy spośród zatrzymanych w tej dramatycznej nocy z 3 na 4 lipca zatrzymanych naukowców, tak ich nazwijmy, no bo takich trzeba nazwać, kiedy ten człowiek, który jeden z nich został, nie wiem jakiego słowa odpowiedniego użyć, uniewinniony, wypuszczony, w każdym razie dzięki niemu, a był to profesor medycyny Franciszek Greer, który potem po wojnie pracował w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na Kasprzaka, to jest ten szpital, który dzisiaj jest normalnym szpitalem miejskim. I dzięki temu człowiekowi, dzięki jego zeznaniom wiemy mniej więcej, jak wyglądały przesłuchania, bo wszyscy aresztowani tej nocy, o której mówię, zostali przewiezieni czy doprowadzeni do miejsca, które nazywało się, które wtedy było nazywane Bursą Abrahamowiczów, i tam odbywały się, tak jak powiedziałem, właśnie przesłuchania. Z zeznań profesora Greera wynika, że zatrzymani byli przetrzymywani na korytarzu w pozycji stojącej, przy tym wszystkim byli bici. Zwróćmy uwagę, że w większości przypadków to byli ludzie powyżej 50 i 70 roku życia, więc w wieku średnim i mocno już jak na ówczesne warunki starzy. I generalnie, że tak powiem, nie dostarczano im tego, co w takich warunkach stresu i wysiłku fizycznego człowiek by potrzebował, czyli po prostu picia, jedzenia, możliwości zajęcia miejsca siedzącego. Oni wszyscy byli trzymani na stojąco. I teraz przechodząc do narracji profesora Greera, możemy powiedzieć tak. Został zaprowadzony do pokoju, w którym siedziało dwóch gestapowców. Jednym z tych gestapowców był gość, który go aresztował, zatrzymał, nie wiem jak to tutaj w tym momencie określić. Drugi, jak go opisuje profesor, był wielkiej postawy, że tak musiał to być mężczyzna ogromny. Nikt nie nazywa tego człowieka z imienia i z nazwiska. Można podejrzewać, że to był szef takiego Einsatzkommando, Einsatzgrupy, która została na początku, tuż po agresji niemieckiej na Związek Sowiecki, przysłana do Lwowa. Prawdopodobnie właśnie w celu załatwienia sprawy profesorów i załatwienia kwestii żydowskich jeszcze najpewniej.
To chodzi chyba o to Einsatzkommando, tak, Besonderen Verwendung, czyli takich specjalnych poruczeń.
Specjalnych poruczeń.
Czyli do misji specjalnych tego typu właśnie.
Dokładnie tak. I to był Eberhard Schöngard. Dodajmy,
jego dowództwo.
Tak, on był wtedy jako nie ma tutaj odpowiednika w stopniach wojskowych, jaki nadpułkownik, że tak powiem. Potem awansował na generała i była to jedyna osoba, którą powieszono po wojnie z tej grupy, która z nim przyjechała. I też nie za mord na profesorach lwowskich, tylko za przestępstwa przeciwko Żydom, jeżeli tak można powiedzieć, czy jakby udział w Holokauście. W akcie oskarżenia, o ile dobrze pamiętam, nie pojawia się kwestia profesorów włoskich w jego konkretnym przypadku. Ja oglądałem jego zdjęcia, przystojny, rzeczywiście duży mężczyzna, rasowy, jeśli tak można powiedzieć. Ubrany w mundur gestapowski musiał budzić postrach. No w każdym razie profesor Greer jest przesłuchiwany przez tego, który go, tak jak powiedziałem, aresztował, zatrzymał i przez tego nieznanego z nazwiska, o którym przed chwilą mówiliśmy, wysokiego oficera gestapo. Ten wysoki oficer gestapo wrzeszczy na profesora, pyta się, dlaczego on, mając w swoich żyłach krew niemiecką, nie podpisał Volkslisty, nie został Reichsdeutschem. Ten mu odpowiada, że nie, no bo jest Polakiem. Rozmowa toczy się, że tak powiem, obaj panowie na siebie krzyczą, co jest też interesujące, że tak powiem, że polski poniewierany w tym momencie intelektualista jest w stanie dać opór temu rozszalałemu gestapowcowi. I ta ostra dość rozmowa prowadzi do tego, że wspomniany oficer mówi, że musi na chwilę wejść i zapytać się swojego przełożonego, co dalej będzie z profesorem. To jest o tyle ciekawe, że tutaj wchodziła w grę jeszcze jego żona, mówię o panu profesorze, która była Brytyjką, Angielką, że tak powiem. I to wywoływało pewnego rodzaju dysonans. Mimo że przypomnijmy, Niemcy były w tym czasie, Rzesza Hitlerowska była w tym czasie w wojnie, w stanie wojny z Wielką Brytanią. Wychodzi ten wysoki oficer i ten drugi, który zostaje, mówi do profesora, zastanów się nad tym, jak, co wymyślić, żebyś mu powiedział, czy temu, który wyszedł, żebyś mu powiedział, co możesz dobrego zrobić dla Wehrmachtu, czy dla wielkich Niemiec, to może ci się coś uda, że uda się coś dla ciebie zrobić. No więc mijają tam jakieś sekundy, minuty, wraca ten oficer, o którym mówiliśmy poprzednio i wygania profesora na podwórzec, jak to tam się mówiło wtedy, Bursę Abrahamowiczów, mówiąc, żeby się nie zaczął zachowywać tak, jakby nie był aresztowany. Z tego wiemy, jak mniej więcej wyglądały rozmowy z następnymi czy ze wcześniejszymi. Profesor Greer był przesłuchiwany jako 10, czy 11, czy może 12 z kolei, więc mamy obraz tego, co się działo wewnątrz.
Co zdecydowało, że on został potraktowany inaczej?
Do tej pory i on w swoich zeznaniach, i ja analizując wszystko, co się stało, to w trakcie tej sceny, którą opisaliśmy sobie tutaj, do tej pory nie wiem, co było przyczyną. Prawdopodobnie, czy można domniemywać, że może ta angielska żona, że tak powiem, może ta angielska żona, a może to ta wzmianka o niemieckiej krwi, która płynęła w jego żyłach, mimo że on powiedział, że on bezwzględnie czuje się Polakiem i nie ma to w ogóle jakby żadnej płaszczyzny do dyskutowania. Wyprowadzony czy wypuszczony na podwórko. Chodzi sobie po tym podwórku, wchodzi jakiś dwóch innych gestapowców. Najpierw go pobili, a potem w momencie, kiedy dowiedzieli się, że został skierowany przez tego wysokiego oficera właśnie na to podwórko i ma się zachowywać, jak się ma zachowywać, czyli nie jako osoba zatrzymana, generalnie przestają się nim interesować. I teraz cały przebieg zdarzeń, który ma miejsce potem, bo to rozumiem, to dzieje się wszystko w godzinach nocnych czy wczesnoporannych. Znamy z opisów świadków, którzy widzieli egzekucję, bo są tacy. Znamy z opisów świadków, którzy byli w bursie Abrahamowiczów i zostali zatrzymani razem z profesorami. I to jest, ja użyję takiego słowa, którego nie lubię, to jest ich służba tych profesorów, czyli panie obsługujące, że tak powiem, dom, panowie dozorcy domów, ludzie, którzy byli w danym momencie w mieszkaniu, kiedy zatrzymywano profesorów i też zostali zatrzymani. Na marginesie zupełnie przypadkowo właśnie w ten sposób został zatrzymany Boi Żeleński.
Który odwiedził rodzinę Greków.
Tak, dokładnie. I został zabrany i rozstrzelany właśnie razem z profesorem Grekiem. Także...
A czy w ogóle ci, którzy zatrzymywali, mieli świadomość, z kim mają do czynienia? Czy skoro...
Myślę, że ci, którzy zatrzymywali, bezpośrednio nie. Natomiast ci oficerowie, którzy przesłuchiwali, niewątpliwie mieli. Przypomnijmy też taką wypowiedź Hansa Franka. Po kwestii profesorów z kolei krakowskich, których zatrzymano w listopadzie bodajże 1939 roku i wywieziono do Sachsenhausen, o ile dobrze pamiętam.
Mam tutaj zresztą cytat chyba, pewnie o tym wypowiedzi chodzi.
Proszę
usilnie panów, tak, by nie kierowali już nikogo do obozów koncentracyjnych w Rzeszy, lecz podejmowali likwidację
tak,
na miejscu.
Tak, dokładnie to wyglądało. Są też sygnały, że decyzja o zamordowaniu profesorów, o którym też za chwilę w tym takim bezpośredniej akcji pochodziła z najwyższych szczebli władzy III Rzeszy. Czyli podobno od Adolfa Hitlera, ale tutaj nie ma namacalnych, że tak powiem, dowodów. Przypomnijmy też, że wiele tego typu rozkazów było wydawanych ustnie i nie zostały po nich ślady. Gdyby pogrzebać dobrze w niemieckich archiwach, to może by się cokolwiek znalazło, ale to by się ograniczało, podejrzewam, do poziomu tego Eberharda Schengarta, czyli tego dżentelmena, tak go nazwijmy, o którym przed chwilą mówiliśmy, jedynego skazanego na śmierć po wojnie. No i jak to dalej wygląda, żebyśmy mieli pełną jasność? No to profesora Greera wypuszczono, on ocalał, jak wiemy, i dzięki temu, jeszcze raz powtarzam, mamy pełen obraz tego wszystkiego, jak to się tam działo podczas tych przesłuchań i wewnątrz bursy Abrahamowiczów, gdzie trzymano tych starszych ludzi stojących. Przesłuchano ich wszystkich, wypuszczono część tej załogi zatrzymanej, używając młodzieżowego języka, tak jak powiedziałem, to byli dozorcy, to były panie, które obsługiwały profesorów. Natomiast wszystkich, których zatrzymano, i to było kilkadziesiąt osób, podzielono na dwie lub trzy grupy. Do tej pory nie bardzo wiadomo, że tak powiem. Na pewno są zdefiniowane dwie grupy, ale mówi się także o trzeciej grupie. Z czego jedna grupa pomaszerowała na wzgórza Wóleckie piechotą. To jest około, jak powiedziałem, z mapy wynika i z oświadczeń świadków wynika, że to jest od 20 do 25 minut piechotą. Druga grupa została zawieziona ciężarówką, samochodem ciężarowym na miejsce. Tam wyprowadzano ich, zgromadzono ich nad przygotowanym pośpiesznie, bo są sygnały, że ludzie widzieli, jak przygotowywano to miejsce egzekucji, że w ciągu pół godziny do 40 minut wykopano dwa, czy też jeden, znaczy generalnie dwa doły, które były przedzielone taką jakby groblą. Przywieziono tam tych skazanych, nieformalnie oczywiście. I po 4-5 osób wprowadzano na te groble i pluton egzekucyjny, to mówię według opisów świadków, bo jak było w rzeczywistości, tego też tak naprawdę nie wiemy, bo nie ma żadnych dokumentów charakteryzujących te egzekucje, więc możemy się opierać tylko na relacjach świadków. Stał oficer, stało 5-6 strzelców i 4-5 osób wprowadzono na te groble, o których mówiłem. Tam strzelano, oni wpadali albo do jednego, albo do drugiego wykopanego dołu. Ktoś według relacji świadków wpadł jeszcze zanim padł strzał i próbował uciekać. Został zastrzelony, że tak powiem, przez jednego z tych żołnierzy, którzy dokonywali egzekucji. Kogoś przyniesiono już martwego i wrzucono razem z zabijanymi do grobu. To prawdopodobnie był syn profesora Rufa, który w Bursie Abrahamowiczów dostał ataku padaczki i tam został zastrzelony. O tym wspominają i świadkowie z Bursy Abrahamowiczów, i świadkowie obserwujący egzekucję. Wśród tych obserwujących egzekucję była żona profesora Łomnickiego, który został właśnie zabity w tej egzekucji. Według jej relacji obudziła się, bo coś tam się działo na Wzgórzach Wóleckich. Wnoszę z tego, że mieszkała bardzo blisko tego miejsca egzekucji. Na tyle blisko, żeby widziała, co się działo. No, opowiada, relacjonuje w zeznaniu przebieg tego wszystkiego i na końcu mówi, że jeden z mężczyzn był ubrany w garnitur podobny do garnituru jej męża. I to był właśnie jej mąż, tyle że ona wtedy tego nie wiedziała. Więc zupełnie dramatyczna.
Czyli ona z dystansu widziała bezpośrednio egzekucję.
Tak, widziała egzekucję. Stąd wnoszę, że nie musiała mieszkać zbyt daleko, wystarczająco blisko, żeby to widzieć, ale odpowiednio daleko, żeby nie być w stanie określić, że to był jej mąż. Ale ona twierdzi właśnie, że jeden z mężczyzn miał garnitur w kolorze podobnym do mężowskiego, że tak powiem. Także ta egzekucja wyglądała. Pojawiają się relacje świadków, że w relacjach świadków wątki, że mordowani byli dobijani przez oficera, który stał obok, czy komenderował plutonem egzekucyjnym. Ale to są relacje, powiedziałbym, niepotwierdzone do końca. Do egzekucji dokonano, zasypano grób, zasiano na nim jakieś tam rośliny, które szybko wyrosły. Na tym cała historia się skończyła, ale ona się de facto nie skończyła, bo po tym, czy też w trakcie tego, jak powiedziałem, mieszkania, co wynika z relacji ocalałych członków rodzin, mieszkania profesorów, polskich inteligentów, wyposażone czy też jakby bogate w dzieła sztuki, były ograbiane przez gestapowców. Oni osobiście kradli. Tutaj mamy też relacje, w tej chwili nie pamiętam, który z profesorów, która to rodzina, że nakryli gestapowca, który grzebał w szafie i kradł złoto. Jeden z wypuszczonych na wolność dozorców widział gestapowców dzielących się złotymi monetami, siedzących przy stole w Bursie Abrahamowiczów, dzielących się ukradzionymi monetami. W końcu też wspomniany już przeze mnie Menten, uczestniczył w grabieży dzieł sztuki profesorów i tu kolaborował z takim żydowskim antykwariuszem z Krakowa, który się nazywał Stieglitz, który otrzymał od jednego z członków tego Sonderkommando, o którym pan redaktor wspomniał na początku, specjalną przepustkę, która umożliwiała mu się poruszanie po generalnej guberni bez ograniczeń. I świadkowie mówią, że widzieli w jego antykwariacie, domu, dzieła sztuki zagrabione profesorom. Oni byli w stanie zdefiniować, co to był za obraz, co to była za waza, co to był za mebel i tak dalej, i tak dalej. Także zresztą ten wspomniany antykwariusz wojnę przeżył, mieszkał po wojnie w Nowym Jorku. Co do Mentena, jeszcze jedna uwaga. W aktach prokuratorskich, które widziałem, pojawiają się sugestie, że on mógł być współpracownikiem po wojnie, współpracownikiem polskich służb bezpieczeństwa, komunistycznych służb bezpieczeństwa. Oczywiście to nie ma potwierdzenia, ale warto też o tym wspomnieć, bo on się też obracał nie tylko w sferze i w grupach ludzi, którzy handlowali dziełami sztuki, a to był jakby główny obszar jego działalności, ale także miał coś wspólnego z kwestiami dotyczącymi tak zwanych paliw pędnych, czyli handlu ropą naftową i tak dalej. I podobno przyjeżdżał po wojnie do Polski. Podobno. To tam wynikało z akt. Więcej szczegółów nie znam, ale to też jest jakiś taki materiał do zainteresowania się. Mógłby być ciekawy.
Ja jeszcze chcę, panie doktorze, zapytać o postać szczególną, która to jest profesora Kazimierza Bartla, czyli wielokrotnego premiera II Rzeczpospolitej, właściwie stał na czele 5 rządów tej II Rzeczpospolitej, wybitnego też matematyka, rektora Politechniki Lwowskiej, kierownika Katedry Geometrii Wykreślnej. I tutaj to jego nie wymieniamy w gronie tych, którzy zostali zamordowani 4 lipca 1941 roku, bo on został rozstrzelany 25 lipca, ale tak, jako pierwszy jeszcze wcześniej został aresztowany. I są różne domysły, chociaż tutaj na przykład no, jest taka teoria, że Niemcy też próbowali go jakoś zwerbować na swoją stronę. Nawet się pojawiały takie sugestie, którym na przykład profesor Kalbarczyk kategorycznie zaprzeczał, że oferowano mu stanięcie na czele marionetkowego rządu. Co wiemy o tej osobie? Czy rzeczywiście był jakoś szczególnie traktowany? Dlaczego nie został rozstrzelany od razu?
On został aresztowany 2 lipca, o ile dobrze pamiętam. Tak. I ja tu bym się właśnie do opinii profesora Kalbarczyka odwołał. Dlaczego go nie rozstrzelano? Znaczy, może tak. Większą część, czy też jakby sporą część profesorów próbowano, że tak powiem, czy jakby wytłumaczyć już później, post factum, że tak powiem, mord na profesorach tym, że oni kolaborowali, czy też próbowali kolaborować z Sowietami. To jest absolutna nieprawda i to właśnie przez pana profesora Kalbarczyka i przez innych badaczy, którzy się tymi kwestiami zajmowali, zostało zdecydowanie obalone. Być może egzekucja na profesorze Bartlu, no osobie jakby nie było, tak jak pan powiedział, dość istotnej w polskim życiu przedwojennym, wynikała właśnie z tego, była pewnego rodzaju karą, że odmówił współpracy, kolaboracji z Niemcami. Tu możemy tylko domniemywać, tu nie ma pewności, bo nie ma. Także tyle można powiedzieć.
Może podobno przez pierwsze dni traktowano go w miarę dobrze, tak. Potem się to zupełnie zmieniło. Tak. No bo można też domniemywać, że to mogła być na przykład jakaś rola polityczna albo inna rola.
Tak. To można w tym kierunku, że tak powiem.
Ale to są tylko spekulacje.
No właśnie tu już poruszamy się cały czas w takim obszarze niedopowiedzenia. I lepiej nie będzie, bo no chyba, że to tak jak powiedziałem, dotrzemy do jakichś dokumentów z archiwów niemieckich, które niewątpliwie gdzieś tam mogą być, tylko to trzeba by było jeszcze odgrzebać, wygrzebać. Tu jest ten problem właśnie pytania dlaczego. Są takie, pojawiały się takie opinie, że mord na profesorach lwowskich miał przestraszyć Polaków, Ukraińców, którzy sobie obiecywali po 1941 roku, po wejściu Niemców tam na te tereny, jakiejś formy współpracy. No, nastąpił oddech po tym koszmarze sowieckim. Przyszli Niemcy, wynika to z niemieckich dokumentów, że początkowo ten stosunek ludności miejscowej, zarówno ukraińskiej, może bardziej nawet ukraińskiej niż polskiej, bo Polacy mieli za sobą te pierwsze 2 lata, czy tam ponad 2 lata okupacji niemieckiej, mniej więcej wiedzieli, czym to pachnie, ale no ulga po wypędzeniu Sowietów, którzy odchodząc, uciekając z Lwowa, dokonali tych potwornych mordów, była wielka. I być może też z tego wynikało to, że pojawiały się opinie, że może ten mord miał przestraszyć opinię publiczną polską i ukraińską, albo ukraińską i polską, która zbyt wiele się po Niemcach spodziewała. Problem polega na tym, że oprócz tego, o czym tu mówimy, oprócz nielicznych świadków tego mordu, o tym mordzie miano zapomnieć. No w końcu mogiła, bratnia mogiła tych wszystkich zamordowanych z 3 na 4 lipca przez długi czas pozostawała anonimowa, a nawet więcej, nie wiedziano, gdzie ona się znajduje, czy dokładnie nie wiedziano, gdzie ona się znajduje. Więc jakby to należy odrzucić tutaj tę opinię, no i jednak wrócić do tej, od której pan zaczął, mianowicie, że była to zaplanowana akcja obcięcia głowy inteligenckiej polskiemu narodowi. To był jeden z elementów tego obcinania.
Panie doktorze, to jeszcze kwestia roli Karoliny Landskorońskiej, dlatego że tutaj pan mówił o tych świadkach. No, tutaj oczywiście Karolina Landskorońska, to trzeba powiedzieć, historyk Uniwersytetu Jana Kazimierza, też żołnierz ZWZ-AK, aresztowana, ona przesłuchiwana przez szefa gestapo w Stanisławie Hansa Krugera, który był pewny, że ona też zostanie zamordowana. W jakiejś chwili przypływie szczerości, czy tego, że chciał się pochwalić, przyznał się do tego, że miał swój udział w tym mordzie lwowskich profesorów. I teraz rola Karoliny Landskorońskiej, ale też tego procesu powojennego, to jest 1967 rok Hansa Krugera, no bo tutaj mamy do czynienia z wielopiętrowym skandalem, można powiedzieć, tego procesu.
Tak, to jest proces, podczas którego Karolina Landskorońska otrzymywała tak groźby, była chroniona. Groźby od kogo? No, to od tych niedobitych, tak to nazwijmy, gestapowców, którzy tam gdzieś się w przestrzeni Republiki Federalnej Niemiec poruszali, czy też od ich jakby potomków, tak to nazwijmy. To jedno. Drugie, jej świadectwo zostało przez sąd odrzucone przy użyciu argumentacji, że to jest pewnego rodzaju transmisja, że to jest pewnego rodzaju kreacja tego, co ona przeżyła. Do tego, co Krüger tam jej zameldował, tak jak pan słusznie zresztą zaznaczył, stwierdził, że on się przyznał jakby do udziału w tym mordzie. Z tego by wynikało, że on komenderował tą grupą egzekucyjną, jeżeli tak można powiedzieć, bo tutaj decydentem był wspomniany Schengard. Pod pewnego rodzaju potwierdzeniem, jakby podwójnym, kolejnym potwierdzeniem tego, co jej Krüger mówił, jest jej rozmowa z kolejnym gestapowcem, który był zastępcą Krügera, mianowicie z Kuczmanem. I on jakby potwierdził to, że Krüger wymagał od niego dostarczenia, w cudzysłowie, to jest też niewłaściwe słowo, no ale tak to wtedy wyglądało, że tak powiem, dostarczenia kolejnych grup polskich inteligentów, których listy on miał otrzymać od Ukraińców. I tenże Kuczman powiedział, że jakby wykręcił się, czy może nie wiem, czy to też jest odpowiednie słowo, czy jakby nie wykonał tego polecenia, nie wykonał tego rozkazu, bo nie zastał tych konkretnych ludzi, których miał doprowadzić jako kolejną grupę do zabicia, do zamordowania, bo ich nie zastał w domu. I on to Karolinie Landskorońskiej, nazwijmy to w cudzysłowie, zameldował, powiedział podczas którejś tam z rozmów. Więc tutaj mamy pełen obraz sytuacji. Dodajmy do tego, że ten Krüger został skazany bodajże na dożywocie, o ile dobrze pamiętam. Natomiast w wyroku nie uwzględniono w ogóle w żadnej mierze, podobnie zresztą jak w przypadku Schengarta, nie uwzględniono w żadnej mierze jego udziału w mordzie na profesorach lwowskich.
Znaczy tak, w ogóle mówiono, rozpatrywano tylko ofiary żydowskie,
cały czas jest rozmowa o ofiarach Holokaustu, ofiary polskie, i to jest też ciekawa, może nie tyle uwaga, bo to ja będę mówił, to jest też ciekawe spostrzeżenie, że w dokumentach sowieckich, w dokumentach niemieckich, jeśli jest mowa o profesorach lwowskich, to nie są to Polacy, tylko to są profesorowie o bliżej niezdefiniowanej narodowości. To zresztą jakby w jakiś tam sposób pośredni znalazło odbicie w tym ostatnim upamiętnieniu polskich profesorów lwowskich, które wystawiono w Parku Studenckich, czyli na Wzgórzach Wóleckich, gdzie się mówi o profesorach. Tak? Nie mówi się, że to byli Polacy, że to byli polscy profesorowie, jacyś tam profesorowie ze Lwowa, tak? No, a Lwów jest ukraiński, to musieli być ukraińscy profesorowie. Ja jakby pewnego rodzaju, dokonuję pewnego rodzaju transpozycji tutaj.
Czyli my mamy z tym fałszem, z takim, czy, no jest rodzaj fałszu, tak, bo jeżeli jest niedopowiedzenie, to jest fałsz. Mamy do czynienia do dziś?
No mamy do czynienia do dziś, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, jeszcze zwróćmy uwagę na ten wieniec taki dramatyczny ulic otaczający ten Park Studencki, a nie Wzgórza Wóleckie. Ja mówię, celowo to zrobiłem, żeby sobie tam obejrzeć. Ja nie znam Lwowa dobrze, moje korzenie są z jednej strony w Badenii-Wirtembergii, a z drugiej strony w Stanisławowie, o którym wspominaliśmy. No więc chciałem się jakby zorientować mniej więcej, jak to topograficznie wygląda i trafiłem zupełnie przypadkowo na to, o czym przed chwilą pan wspomniał.
Tutaj można powiedzieć jeszcze a propos Hansa Krugera, że no z jednej strony to, co pan doktor powiedział, to znaczy nie, sąd niemiecki nie zgodził się na to, żeby w ogóle rozpatrywać ofiary polskie, polskich profesorów, nie zgodził się, nie uznał tego, co no, było świadectwem Karoliny Landskorońskiej, ale też już później nie zgodzono się na to, żeby władze polskie, no jakiekolwiek one były jednak w tym czasie, ale żeby osądzić Krugera w Polsce, na co się też nie zgodzono. Finał jest taki rzeczywiście, że skazany na dożywocie, ale na dwa lata przed śmiercią został zwolniony i dożył właściwie spokojnie, prawie 80 lat.
Tak. Tu pan zwrócił też na dość istotną uwagę, na dość istotną sprawę, mówiąc, władze polskie, jakie by one nie były. Ja muszę powiedzieć, że obserwując, czy tak jakby studiując te akta prokuratorskie, z którymi mieliśmy do czynienia w kwestii mordu na profesorach lwowskich, widzę, że nawet w tym zagwazdranym komunizmie widziano, w którym kierunku. To fakt, że z tego nie wyciągano daleko idących wniosków, ale w uwagach, które Czesław Pilichowski, szef Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, kieruje tam do decydentów, widać, że on sobie zdaje sprawę z tego, że powstaje cały przemysł, który ma zaciemnić winę Niemców, odpolaczyć polskie ofiary i sprowadzić je do jakby nic nieznaczącego marginesu tak naprawdę. Tak jak mówię, z tego nic nie wynikało, bo towarzysze, którzy rządzili w Polsce do 1989 roku i funkcjonują tak naprawdę jeszcze w naszym życiu społecznym, nic z tym nie zrobili, ale przynajmniej można powiedzieć, że w części tego establishmentu, jakby ich tam nie nazywać, PRL-owskiego, świadomość zagrożeń istniała. Problem polega na tym, że myśmy nie mogli. Ale po 1989 roku z tego też nie wyciągnięto jakichkolwiek wniosków i mamy skutkiem tego właśnie odpolaczanie profesorów lwowskich, skutkiem tego mamy mówienie o nazistach, a nie o Niemcach, skutkiem tego mamy te tablice egzekucyjne Tchorka, na których znajdują się hitlerowcy, a nie Niemcy. To przypomnę od razu Państwu, że forma Niemcy zniknęła z tych tablic w 1949 roku po powstaniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo wcześniej tablice o bardzo podobnej treści nosiły napis Niemcy. Ja akurat mam zdjęcia, robiłem zdjęcia tego.
Czyli one były w cudzysłowie poprawiane?
One były jakby fizycznie zmienione, treść została zachowana. Tchorek jest tutaj... Tablica jest chroniona prawem autorskim, a tekst zostawał prawie taki sam, jak był przed 1949 rokiem, z tym, że zamieniono Niemców na hitlerowców. Ale to jest całość mająca ścisły związek z tym, o czym tutaj rozmawiamy.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No widać, że tych zadań też jest przed nami, jako Polakami dużo, żeby właściwie upamiętnić zamordowanych polskich, lwowskich profesorów. O tej sprawie mówił pan dr Piotr Łysakowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.